Przegląd prasy. Zaczynamy od wyborów w Hiszpanii. 73,74% frekwencji wyborczej, czyli 3 na 4 wyborców hiszpańskich stawiło się i oddało swój głos. W wyniku tego głosu wygrała partia socjalistyczna, która zdobyła więcej głosów niż miała poprzednio, 84, a teraz będzie miała 122 głosy. Nowością w hiszpańskiej polityce jest partia Vox, która reprezentuje wartości chrześcijańskie i konserwatywne. Określana jest przez lewicową prasę jako ultra prawicowa, pierwszy raz od 40 lat taka partia zbliżona do Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się w hiszpańskiej polityce. Jaki będzie tego wpływ? Zobaczymy. My teraz przeglądamy Gazetę Wyborczą. Na pierwszej stronie, jak już mówiliśmy, informacja o śmierci Karola Modzelewskiego, jednego z ostatnich ojców założycieli III Rzeczpospolitej, wielkiego autorytetu dla wszystkich stron politycznych sporów. To jest cytat z Gazety Wyborczej, ale sylwetka Karola Modzelewskiego znalazła się dopiero na piątej stronie Gazety Wyborczej, gdyż stronę drugą zajęła walka z Prawem i Sprawiedliwością. Teksty Wojciecha Mazierskiego, Jacka Żakowskiego. O tym mówią. Drugą połowę pierwszej strony Gazety Wyborczej zajmuje tekst zatytułowany Fani Hitlera mają wtyczkę w sądzie. No i pytanie, czy Jakub Kalus, który jest głównym bohaterem tego tekstu, który od 2013 roku pracował jako asystent sędziego w Gliwickim Sądzie Rejonowym, przygotowywał projekty orzeczeń oraz uzasadnień. W listopadzie 2017 roku brał udział w pikiecie narodowców, którzy w Katowicach powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcie europosłów PO. No i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szczegółowy wywiad, kto, z kim i dlaczego osoby wymienione przez Gazetę Wyborczą nie są osobami, które Gazeta Wyborcza lubi, ale pytanie, czy tytuł Fani Hitlera mają wtyczkę w sądzie, nie jest tak naprawdę procesowym tekstem, no bo określenie kogoś mianem fan Hitlera w Polsce kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Zresztą w takim celu najprawdopodobniej Gazeta Wyborcza to używa. Na stronie 7, a więc na następnej po przekrwinięciu strony o Karolu Modzelewskim, czytamy tekst Bartosza Kramka, który broni fundacji Otwarty Dialog, stwierdzając, Otwarty Dialog wygrał proces z Gazetą Polską, więc redaktor Tomasz Sakiewicz grozi sędziemu, a propaganda PiS atakuje fundację, wykorzystując groteskowy raport parlamentu oligarchiczno-korupcyjnej Mołdawii. To, co wiemy o tekście w Sunday Times. Ja w tym tekście nie znalazłem na szybko reakcji, skoro nie bardzo wiemy, dlaczego akurat teraz Sunday Times wraca do tego starego raportu mołdawskiej komisji. Zobaczmy, kim są autorzy tekstu opublikowanego w brytyjskiej gazecie, pisze Bartosz Kramek. Nie są to bowiem dziennikarze tej redakcji. Jeden z nich, Carlos Alba, to właściciel agencji PR w Glasgow. Drugi, Jordan Ryan, przedstawia się jako niezależny dziennikarz, ale jedynym jego udokumentowanym dorobkiem zawodowym zdaje się praca dla wspierających Brexit portali internetowych Brexit Central i West Monster. Ale czy odniósł się ten tekst do merytorycznych oskarżeń wobec fundacji, potwierdzonych również przez polski wywiad? To tego nie wiemy. Sprawa Ukrainy. Na stronie 8 Gazety Wyborczej Wacław Radziwiłłowicz pisze o Władimirze Putinie, który prowadzi akcję obrzydzania Ukrainy, ale my w sprawie Ukrainy przechodzimy do tekstu, jaki opublikował korespondent ukraińskiej państwowej agencji informacyjnej Ukrinform, czyli Jurij Banachewicz, którego zdaniem pierwszą wizytę zagraniczną prezydent Ukrainy powinien odbyć w Polsce. Jest kłopot z relacjami polsko-ukraińskimi, wiemy o tym. Berdy Banachewicz pisze, Kaczyński przestał rozmawiać z Juszczenką po przyznaniu Stepanowi Banderze tytułu bohatera Ukrainy. Komorowski przez długi czas ciągnął Janukowycza do Europy, chociaż już wszyscy dawno sobie odpuścili i robił to szczerze do czasu, kiedy prezydent zignorował zaplanowane przybycie polskiego przywódcy do Łódzka w rocznicę tragedii wołyńskiej, gdzie rozgnieciono jajko na marynarce Komorowskiego, kiedy wychodził z kościoła, pamiętamy. Kontakty między Dudą a Poroszenką w latach 2015-2016 były dość intensywne, ale z każdym rokiem stawały się coraz słabsze. W W ciągu ostatnich 2 lat prezydenci spotkali się, ale głównie na arenach międzynarodowych w gronie innych partnerów. Dość smutne apogeum nastąpiło w 2018 roku, kiedy prezydenci odwiedzili tylko raz sąsiednie kraje w rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu i byli tam oddzielnie. Trzeba szczerze powiedzieć, pisze ukraiński dziennikarz, w obliczu frustracji związanej z niemożliwością rozwiązania wielu kluczowych kwestii w dziedzinie polityki historycznej, Polska raczej nie pomogła poruszance w przedłużeniu prezydentury nad Wisłą. Rozczarowano się w tym czasie za to, że nie udało się wspólnie ustalić historycznego dziedzictwa. Przy czym zdaniem dziennikarza polscy politycy są przekonani, że nie leży to na płaszczyźnie zagadnień historycznych, ale w moralności. Jest też uwaga na temat niemieckiego patronatu nad Ukrainą. Ten patronat może się zmienić w momencie, kiedy pani Angela Merkel odejdzie z polityki. No i być może Ukraina może być postawiona wobec konieczności nawiązania relacji z Polską jako jedynym partnerem. Przypomina się tutaj, przytaczana jest tutaj wypowiedź zastępca szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który z powściągliwym optymizmem postrzega wybór nowego prezydenta Ukrainy. A polscy politycy i eksperci są skłonni sądzić, że nowy prezydent oczywiście utrzyma prozachodni kurs Ukrainy, ale jego wpływ na procesy polityczne w kraju bez frakcji w parlamencie może być mniejszy niż w przypadku prezydenta Poroszenki. No i padają kwestie takie personalne, czy na przykład pan Włodymyr Wiatrowicz utrzyma swoje stanowisko, czy też nie. I jak będzie wyglądało ten koncert grany na Ukrainie? Jurij Banachewicz, agencja Ukrinform, taki właśnie tekst opublikował. Wracamy do gazet. Gazeta Polska codziennie na trzeciej stronie informuje o tym, że Janusz Korwin-Mikke zamierza pozwać Tomasza Sakiewicza. To jest za tekst, którym Tomasz Sakiewicz odnosi się do działań Konfederacji. No ale idą wybory, taki pozew jednak przynosi pewną popularność. Ministerstwo Obrony Narodowej broni decyzji zakupu śmigłowców. Śmigłowce są głównym tematem obok kornika, koni i wiewiórki martwej. Pamiętacie państwo początek rządu Prawa i Sprawiedliwości? No więc teraz polskie władze zakupiły za 1 600 000 000 4 śmigłowce Augusta Westland 101. To są śmigłowce do obrony, zwalczania okrętów podwodnych i udzielania pomocy na morzu. Wyspecjalizowane do tego celu maszyny. W portalu, czytelnicy portalu polityka.pl dowiedzą się, że te samoloty, te śmigłowce są dwukrotnie droższe niż Caracale. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje te informacje i mówi o konkretnym wyposażeniu i przeznaczeniu tych samolotów, tych pojazdów latających. Rzeczpospolitej, jak już mówiliśmy, dwa teksty. Pierwszy, państwo chroniło sutenerów o 2 Ukraińcach, którzy otrzymali w końcu polskie obywatelstwo i prowadzili agencje w swoich hotelach. Po prawie 250 kobiet z Ukrainy, ale również Białorusi, dalszych części Rosji, a nawet z Karaibów pracowało w tych agencjach, odrabiając fikcyjne długi. Równolegle były nagrania, ponoć jest podobno, są 4000 nagrań z różnymi ludźmi, między innymi może to tłumaczyć ochronę, jaką ci panowie mieli ze strony służb specjalnych. Bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało. Do słynnego wywiadu z Jean-Claude'em Junckerem wrócimy na chwileczkę. A Donald Tusk przyznał, że jego marzeniem jest, aby do Brexitu nie doszło. Ma sens utrzymywanie w Unii kraju, który tak naprawdę nie chce w niej być? Pyta się dziennikarz, który przeprowadził wywiad z Jean-Claude'em Junckerem, czyli Jędrzej Bielecki. Ale to nic nowego, odpowiada przewodniczący Komisji Europejskiej. Śledzę sprawy brytyjskie od bardzo dawna i kiedy rozmawiałem z brytyjskimi kolegami jako minister pracy, finansów, premier, zawsze miałem wrażenie, że oni nie czują się komfortowo w Unii. Nigdy nie było u nich poczucia radości, kiedy wspominali moment przystąpienia do Unii. Byli co prawda zawsze za poszerzeniem Unii na wschód. Tony Blair lansował się jako mistrz poszerzenia, ale dziś narzekają na skutki swobodnego przemieszczania się osób, choć sami nie skorzystali z okresu przejściowego, gdy przyjęto do Unii nowe kraje w 2004 roku. Jak Państwo pamiętacie, Niemcy wtedy skorzystali z 10-letniego okresu przejściowego po to, by w 2015 przyjmować do swojego kraju setki tysięcy, jeśli nie miliony lekarzy, kardiochirurgów i fizyków nuklearnych z Libii, Maroka i Nigerii. Może jeszcze jeden, dwie informacje, które warto w tym momencie powiedzieć. Pierwsza to władze Sri Lanki zakazały noszenia islamskiej chusty zwanej burką. Miało to być z powodu narażania społeczności na ryzyko bezpieczeństwa. To jest oczywiście reakcja na ataki bombowe w katolicką Wielkanoc. No i druga o wyborach, o których może mówimy troszkę mniej. Te wybory toczą się w Indiach. 127 milionów osób są uprawnione do głosowania w tej rundzie. Tak naprawdę do głosowania pójdzie 600 milionów. Podzielono te wybory na 7 części. Trwają tam wybory parlamentarne. No i jeszcze komentarze pojawiły się na łamach Financial Timesa. To dotyczące spraw bezpieczeństwa. Niemcy zdecydowały, że nie kupią samolotów F-35 Stealth, czyli tych samolotów, które chce kupić Polska. To są samoloty o obniżonej widzialności na radarach, samoloty szturmowe, samoloty do uzyskiwania przewagi w powietrzu i zdaniem amerykańskich dziennikarzy obniża to gotowość bojową Paktu Północnoatlantyckiego, a więc dotyczy nas w sposób bezpośredni.
Powiedział Aleksander Wierzycki w przeglądzie prasy. Niestety ostatnim już dzisiaj, ale na godzinie 12 też serwis Samopołudnie, więc jeszcze Aleksandra Wierzyckiego dzisiaj Państwo usłyszą, więc nie odchodźcie daleko od odbiorników, bo już w Samopołudnie Aleksander Wierzycki z najświeższymi informacjami w studio Radia Wnet będzie.
Sami jeszcze nie wiemy, o czym będziemy mówić, ale będzie na pewno bardzo ciekawy.
I to jest najciekawsze, bo radio to jak dobry koncert jazzowy, nie znamy jaka będzie następna nuta, chociaż to może nie do końca prawda, bo znamy następną nutę. Następną nutę zagra zespół Hoover Phonic w piosence The World Is Mine razem z orkiestrą. Tyle, Aleksandrze, zostaw mi gazety, proszę, a my słuchamy piosenki. No i jako się rzekło, ja herbatę mam, a gość w studio nawet nie ma szklanki wody. Taka to jest nasza gościnność. Maciej Pawłowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście Hiszpania. Hiszpania to jest temat numer jeden. Mamy już niemalże całościowe wyniki, a być może przez te 2,5 godziny poranka już byśmy się doczekali oficjalnych wyników wyborów w Hiszpanii. Tego nie wiem, ale wydaje się, że wszystko jest bez zmian, wszystko jest pewne. Socjaliści triumfują.
Tak, otrzymali 28,7% głosów i 123 mandaty w parlamencie. Natomiast pojawia się pytanie, z kim będą rządzić.
Pada od razu odpowiedź w mediach, że Podemos to jest ten naturalny koalicjant, czyli partia jeszcze bardziej na lewo niż socjaliści i że w zasadzie to wystarczy przy kooptacji kilku mniejszych regionalnych ugrupowań do stworzenia w końcu stabilnego rządu w Hiszpanii.
Znaczy, to prawda, że jeżeli porozumieją się z Unidas Podemos, PNV, czyli separatystami baskijskimi, koalicją kanaryjską Kompromis, czy partią regionalną Kantabrii, to wtedy mają 176 mandatów, aczkolwiek no, koalicja, która składa się z tylu podmiotów, no to możemy zastanawiać się, na ile ona będzie stabilna. Drugim rozwiązaniem jest koalicja PSOE z liberalną partią Ciudadanos, razem mieli 180 mandatów.
Czyli partia ludowa i to znaczy partia obywatelska, byśmy powiedzieli.
No partia, no obywatele to jest ich nazwa, tak, dosłownie, tak? To jest partia liberalna, która ostatnim czasem odwoływała się do wyborców prawicowych, zwłaszcza w kwestiach separatyzmu czy migracji. Natomiast jeśli chodzi o chociażby o sprawy obyczajowe, jest to ugrupowanie jak najbardziej liberalne i jest to też ugrupowanie takie, które chce być w głównym nurcie Unii Europejskiej. Więc tutaj jest jeszcze możliwość takiej koalicji i wydaje mi się, że ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego, które są za miesiąc, to te tworzenie rządu to jeszcze ten miesiąc potrwa i dopiero się dowiemy o tym w czerwcu.
Jeszcze zanim wejdziemy w głąb polityki hiszpańskiej, to na powierzchni te wyniki omówmy. To jest rzeczywiście klęska prawicy, klęska partii ludowej, czyli tej centroprawicowej i nie tak duże, nie tak duży wynik, nie tak duża pula głosów, która przypadła partii bardziej prawicowej, czyli partii Vox?
Znaczy powiem tak, jest to klęska partii ludowej. To na pewno i w zasadzie ta klęska trwa od roku, bo rok temu w wyniku afery korupcyjnej Gürtel, ich baronowie zostali skazani na wyroki kilkunastu lat więzienia i to ugrupowanie coraz bardziej zaczyna się kojarzyć z korupcją. Dostali raptem 16% głosów, najmniej w historii. To jest 66 mandatów, tak? Do tej pory w parlamencie mieli 120, tak? W 2016 dostali 40% głosów. Natomiast jeśli chodzi o partię Vox, no to z jednej strony były rozbudzone oczekiwania względem tych wyborców prawicowych, że może nawet dostać 17% głosów. To po tym, jak w grudniu niespodziewanie dostali 12% w wyborach w Andaluzji. Natomiast sam wynik 10% ugrupowania, które nie istniało na poziomie ogólnokrajowym do niedawna, uważam, że jest sporym sukcesem.
No to mamy mniej więcej dla państwa opisaną tą szachownicę, tak to nazwijmy mało twórczo, polityki hiszpańskiej. O co toczył się spór? Czy Katalonia to był ten przewodni temat kampanii, czy coś jeszcze absorbowało polityków?
Tematów było kilka. Katalonia przede wszystkim, to cały czas toczy się otwarty proces przesłuchania separatystów katalońskich w sprawie referendum, które odbyło się półtora roku temu i w związku z przeprowadzeniem takiego referendum nielegalnego, niezgodnego z konstytucją, Katalończykom, temu rządowi regionalnemu grozi od 12 do 25 lat więzienia. W zależności od tego, jak to się zakwalifikuje, czy jako bunt, czy jako rebelia, czyli po prostu, czy tam stosowały porządkowe siły Katalonii przemoc, czy nie.
I główne siły polityczne, jak się odnosiły do tej kwestii Katalonii?
Jeśli chodzi o socjalistów, to oni cały czas mówili, że są za dialogiem i za współistnieniem, natomiast przeciwko niepodległości, przeciwko separatyzmowi. I tutaj też takie negocjacje się toczyły, ponieważ rząd Sancheza mniejszościowy dotychczas był uzależniony od głosów separatystów katalońskich, więc przez parę miesięcy negocjowali z nimi kwestię budżetu państwa. I posłowie separatystyczni mówili jasno, że poprzemy budżet, jeżeli wy poprzecie niepodległość. Sanchez powiedział, że nie, przeciągnął te negocjacje do lutego, rozpisał wybory i jak widać mu się to opłaciło.
Chociaż potencjalny koalicjant, partia Podemos, o ile moja skromna wiedza mnie nie zawiedzie, raczej mówią, żeby referendum niepodległościowe rozpisać.
Podemos tak, ponieważ Podemos samo w sobie częściowo składa się również z partii separatystycznych, aczkolwiek bardziej umiarkowanych niż Katalończycy. Ten ruch separatystyczny jest bardzo podzielony w Hiszpanii i tutaj lewica będzie grać troszeczkę na ich rozbicie, no bo mamy separatystów katalońskich, bardziej lewicowych, bardziej prawicowych, separatystów baskijskich, takich centrowych, tak, którzy w ogóle 100 lat temu byli jeszcze dość mocną prawicą, i separatystów mocno lewicowych, wywodzących się z organizacji terrorystycznej ETA. Mamy na Wyspach Kanaryjskich separatystów w wspólnocie walencyjskiej, w Kantabrii mamy partię regionalistyczną, czyli taką, co nie chce wyjść z Hiszpanii, ale chce mieć więcej uprawnień. I tych podmiotów jest dużo. One też nie są do końca ze sobą skoordynowane. Często grają przeciwko sobie i myślę, że jeżeli lewica się będzie chciała z nimi dogadać, no to właśnie po prostu będzie grać na kontrastach między nimi.
Przed godziną ósmą dr Bartosz Kaczorowski, historyk, który także zajmuje się kwestiami hiszpańskimi, mówił, że jednym z elementów tak słabego wyniku partii ludowej jest ich brak zdecydowania na kwestie odłączenia Katalonii od Hiszpanii, na kwestię separatyzmu, że gdyby ostrzej stawiali kwestię jedności państwa, to być może ich wynik nie byłby tak niski.
Prawdopodobnie wtedy dostaliby te głosy, które poszły na Vox. Przypomnijmy, że Vox wygrywa tym, że jakby zrywa z poprawnością polityczną i mówi wprost pewne rzeczy, które myśli część Hiszpanów, to znaczy oni chcieliby państwa unitarnego, a nie tych wspólnot autonomicznych, co do których Partia Ludowa nic w tej kwestii nie zrobiła i jakoś nie wyraziła jasnego stanowiska. Vox też mówi, że generał Franco był w porządku, był bohaterem narodowym. Partia Ludowa mówi, że jego ekshumacja, którą planowali socjaliści, to jest rozrywanie dawno zabliźnionych ran, czyli taki przekaz troszeczkę bym powiedział niewyraźny. Tak? Tak
ale to by wskazywało, że Vox też chyba jest, wedle mojej wiedzy, pierwszą partią po przewrocie, która tak wyraźnie broni Franco, broni jego dokonań.
Tak, oczywiście. I to wiele osób zaskakuje. Natomiast no, to też jest jakaś część społeczeństwa hiszpańskiego, która też w ten sposób myśli. I właśnie ten sukces Voxu, że partia, która pół roku temu miała 1% poparcia, dziś dostaje 10 i ma 24 deputowanych, wynika z tego, że oni mówią pewne rzeczy bardzo wyraziście. Tak samo i w sprawach obyczajowych, chociażby w kwestii aborcji na przykład. Oni chcą całkowitego zakazu aborcji. Partia Ludowa chce powrotu do ustawy z lat 80., która jest podobna do tego, co mamy w Polsce.
Mamy ten wymiar kataloński. Co jeszcze było tematem tej kampanii? O co jeszcze się Hiszpanie spierali?
Znaczy, była kwestia takich, że tak powiem, tematów kobiecych, feministycznych, to znaczy socjaliści zarządu Sancheza uchwalili ustawę o przemocy uwarunkowanej płcią, zgodnie z którą chociażby to są takie dwa przepisy, które budzą kontrowersje. Pierwszy, że za przemoc mężczyzny na kobiecie jest dwa razy wyższa kara niż w odwrotną stronę, tak, jeśli kobieta stosuje przemoc wobec mężczyzny, oraz kwestia tego, że jeżeli podczas stosunku seksualnego kobieta nie powie wyraźnie tak, nie wyrazi wyraźnej zgody, to można uznać to jako również stosunek wbrew jej woli. I tutaj partia Vox i częściowo partia Ludowa krytykowała te zapisy, pozostałe ugrupowania twierdziły, że one są jak najbardziej zasadne.
To były kwestie obyczajowe, a przed, czy ekonomia się pojawiła w tej kampanii, czy system podatkowy, czy system rozdzielania pieniędzy budżetu państwa, wolności gospodarczej, to były też elementy, które były istotną częścią tej kampanii?
Tak, budżet, który planowali socjaliści, który nie został uchwalony, zakładał 3% deficyt i duży zakres świadczeń socjalnych, takich, że tak powiem, wyższych zasiłków dla bezrobotnych powyżej 52 roku życia, dofinansowania najmów mieszkań i generalnie świadczeń na dzieci. I generalnie rzecz biorąc, PSOE dość jasno podkreślało, że co Hiszpania straciła przez taki budżet, a z kolei Partia Ludowa, która uczestniczyła w jego odrzuceniu, oraz Ciudadanos mówili, że nie należy zwiększać wydatków, trzeba ciąć podatki. Również Vox się do tego dołączył, a Unidas Podemos oczywiście uważało, że te wydatki powinny być jeszcze większe.
Kampania to była o tyle nietypowa, że pewnie trochę łączyła się z kampanią do Europarlamentu. Dwie kampanie się zahaczyły. Jaki był wymiar europejski tych wyborów, no bo one są już bezpośrednio próbnikiem sił, jakie potem te ugrupowania wprowadzą do Parlamentu Europejskiego. Czy możemy z tych wyników wróżyć, jakiej Unii Europejskiej będzie chciała Hiszpania?
Znaczy, powiem tak, temat samego stosunku do Unii akurat wyjątkowo był troszeczkę, że tak powiem, unikany przez różne partie. Natomiast jaki widziałbym wynik wyborów za miesiąc? Przede wszystkim PSOE wygrało i uważam, że ich wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie pewnie jeszcze wyższy, koło nawet 35% głosów. Wynik Partii Ludowej powinien jeszcze bardziej się zmniejszać i wydaje mi się, że ta partia będzie przeżywać kryzys przywództwa i dość ciężkie chwile w najbliższych latach. Natomiast będzie rosnąć poparcie dla Vox i dla Ciudadanos również.
Socjaliści hiszpańscy, ich wizja Unii Europejskiej to jest Asia Ever Closer Union, czyli ta wizja marszu w kierunku federacji, w kierunku tworzenia superpaństwa europejskiego?
Tak, bardzo podobna do wizji prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Natomiast oni tu podkreślają też bardziej kwestie takiej solidarności europejskiej, czyli odejścia od polityki oszczędności, czyli wspólnego radzenia sobie z długami państw, czyli też europejskiego ubezpieczenia od bezrobocia, bo to jest poważnym problemem obecnie w Hiszpanii, i wspólnego radzenia sobie z problemem nielegalnej migracji, czyli tak zwane kwoty, prawda?
Polska Grupa Wyszehradzka, nasz region Europy w ogóle pojawił się w tej kampanii, czy pojawia się też w tej kampanii do Europarlamentu w Hiszpanii, czy w ogóle tak odległe antypody dla Hiszpana nie są poruszane?
Partia Vox odwołuje się do Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiają jako wzór polityki, zwłaszcza migracyjnej, chce prowadzić taką samą, zbudować mur w Ceucie i Meli, i tutaj właśnie Viktor Orban czy Jarosław Kaczyński są przez Santiago Abascala przedstawiani jako politycy, z którymi chce współpracować i którzy są dla niego pewnego rodzaju inspiracją.
A w obozie zwycięzców nasz region i też ten podział między starą a nową Unią, który tak bardzo wybuchł przy okazji kryzysu migracyjnego, się pojawił, czy w ogóle nie?
Ja takiego wątku nie zauważyłem.
No zobaczymy, co będzie za chwilę, kiedy już na ostatnią prostą wyjdą wybory do Europarlamentu. Wtedy może te podziały odżyją, chociaż pewnie Hiszpanie bardziej żyją jednak podziałem północ-południe.
Z pewnością tak. Oni są za tym, żeby Unia Europejska nie była Unią Oszczędności, nie była Unią, w której dominuje tak zwana trojka, Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska. No i generalnie chcieliby, żeby więcej decyzji było podejmowane w Parlamencie Europejskim. Natomiast no, tu też są wewnętrzne sprzeczności, na przykład Partia Ludowa jesienią, jej lider Pablo Casado odwiedził szczyt Unii Europejskiej, szczyt Rady Europejskiej, żeby namawiać Unię do tego, żeby odrzuciła budżet przygotowany przez socjalistów. Czyli tutaj też jest taka niespójność, która wychodzi poza ramy krajowe.
No bo ten budżet jest się okrojony i to się podoba nie tylko krajom Grupy Wyszehradzkiej, ale także krajom południa. Maciej Pawłowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Jakoś tak po godzinie 9:00 coraz bardziej chcę się powiedzieć popołudnie Wnet. No, choroba zawodowa. 9:38 jako się rzekło i cóż my tu państwu Sztywny Palazji zagramy. Wieża Radości, Wieża Samotności. Posłuchajmy. Nazji o godzinie 9:43, a my przechodzimy do ostatniej rozmowy w tym poranku Wnet, ale być może najważniejszej. Kaja Godek, działaczka pro-life, liderka Konfederacji w studio Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i zanim weźmiemy się za łby o polityce, to porozmawiajmy o rzeczach mniej kontrowersyjnych z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia polskiej kultury, polskiej historii, jak najbardziej kontrowersyjnych, czyli atak w Płocku, na proboszcza i na kościół katolicki jako taki, rozklejono w okolicy jednego z polskich kościołów taką grafikę, którą dzisiaj publikują niektóre media. To jest czarna Madonna z aureolą tęczową. Również Dziesiątko Jezus także ma taką aureolę. O co chodzi i dlaczego ruchy LGBT+ w Płocku postanowiły uderzyć być może w jeden z najświętszych symboli dla Polaków chrześcijaństwa i katolicyzmu?
Ruchy LGBT swego czasu mówiły, że możemy my, katolicy, my, konserwatyści, mówić sobie, co chcemy, bylebyśmy to mówili w murach kościoła. Żebyśmy się zabierali z ulic, z mediów, z przestrzeni publicznej i zamknęli się w kościele i mówili sobie, co chcemy. W tej chwili przeszli do ofensywy, zrobili kolejny krok w tej ofensywie, bo w tej chwili już wchodzą do kościoła i dyktują, jakie może być nauczanie kościoła w sprawie homoseksualizmu, a jakie nie może być.
Sprawa zaczęła się od czego?
Zaczęła się od Grobu Pańskiego, postawionego w kościele świętego Dominika, który jest kościołem parafialnym dla parafii świętego Maksymiliana w Płocku. I tam ksiądz Tadeusz Łebkowski, notabene bardzo zasłużony kapłan z przeszłością antykomunistyczną, prześladowany przez SB, związany z Solidarnością Płocką. No, porządny człowiek, tak? Kryształowy życiorys. I tenże kapłan ustawił grób pański, na którym umieścił krzyż wyłaniający się jako zwycięstwo spośród napisów, które określały różne grzechy. I tam były różne grzechy. Pycha, chciwość, pogarda. I między innymi było LGBT.
I kilka dodatkowych.
Między innymi było LGBT.
I gender.
I okazało się, że tak nie można. Tak nie można, bo to się nie podoba lewicowym aktywistom. Dwoje takich lewicowych aktywistów weszło w Wielką Sobotę i zaczęło robić chucpę. Próbowali wtykać flagi symbolizujące polityczny ruch homoseksualny. Celowo mówię, nie tęczowe flagi, bo to nie jest tęcza. To jest sześciokolorowy, to jest sześciokolorowy kawałek materiału, to jest przerobiona tęcza. To nie jest absolutnie to, co mamy w przyrodzie.
Koloru.
Dokładnie. Próbowali wtykać te flagi w grób pański. Zrobili awanturę w kościele, nagrywali księdza na telefon. Zresztą na tym nagraniu widać, że ksiądz Łebkowski nie zrobił nic złego. Tak on ich po prostu wypraszał ze świątyni, dlatego, że robili awanturę. I cóż, no jakby była zupełna cisza w tym temacie. Pisała o tym tylko Gazeta Wyborcza, pisała o tym tylko lewicowe media. My w piątek z Konfederacją pojechaliśmy na konferencję prasową przed ten kościół. Przepraszam, w sobotę pojechaliśmy przed kościół i okazało się, że te ataki na księdza trwają. On dostaje pogróżki na telefon. To wszystko jest oczywiście pozgłaszane na policję.
Ale pogróżki, grożono śmiercią, pobiciem?
Tak, grożono mu śmiercią. Grożono mu śmiercią przez zabicie go siekierą. Takie pogróżki dostawał. To jest człowiek, który ma 70 lat. Tak? To jest ksiądz, który w czerwcu ma odejść na emeryturę, więc jest to naprawdę lincz na starszym człowieku i to jeszcze na bardzo porządnym księdzu, który broni nauczania Kościoła i trzeba powiedzieć, że jest to odwaga w dzisiejszych czasach, bo wielu księży po prostu chowa głowę w piasek w takich sytuacjach. Ja też nie chcę generalizować, bo oczywiście jest wielu kapłanów, których uważam za świętych i naprawdę zachowują się porządnie, natomiast tutaj rzeczywiście na księdza Łebkowskiego rozpoczęła się nagonka. Cieszę się, że po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, ruszyły media również po prawej stronie do obrony księdza. Cieszę się, że ruszyła wreszcie policja do działania. Nawet sam Joachim Brudziński zainteresował się tym, co dzieje się w Płocku. No, jest to sytuacja, w której człowiek dostaje pogróżki, nie robi niczego złego. Tam odbywa się lewacka chucpa i ostatnio doszło jeszcze do sprofanowania najświętszych dla Polaków wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem.
Które między innymi trafiły na drzwi Tojtoja.
Tak, na Tojtoje, na śmietniki. Były naklejone w różne miejsca, tak mniej więcej w promieniu 50 do 100 metrów od kościoła parafialnego.
Czy wiemy, kto to zrobił? Sprawca jest już znany, zatrzymany, czy jeszcze pozostaje anonimowy?
Jeśli chodzi o samą profanację, to policja poszukuje w tej chwili sprawców. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które zainaugurowały tę kampanię nienawiści wobec kościoła katolickiego, to znamy ich nazwiska. To jest niejaki pan Mateusz Goździkowski, który jest działaczem Wiosny Roberta Biedronia. I pani Monika Niedźwiecka, bardzo ciekawa postać. Lokalna płocka aktywistka LGBT. Ona zakładała między innymi w Płocku lokalny oddział Amnesty International. Była zgłoszona do nagrody Społecznik Roku Newsweek Polska przez kampanię przeciw homofobii. No, osoba zasłużona dla ruchu homoseksualnego. I jest to osoba, to jest chyba najbardziej przerażające w całej tej historii, która uczy języka polskiego w płockim ekonomiku. I dochodzą sygnały, że działalność tej osoby budzi ogromne kontrowersje. To znaczy, to jest nauczyciel, który występuje w relacji to jest nauczycielem swoich uczniów, tak? Razem z tymi uczniami urządza różne lewackie akcje. I pierwsze pytanie, które powstało w mojej głowie, kiedy ja się o tym dowiedziałam, zresztą to można też przeczytać w gazetach. To nie jest tylko tak, że my zbieramy informacje od ludzi, powtarzamy jakieś wiadomości, które ktoś przekazał. O tym pisze na przykład Bez Żenady zupełnie Gazeta Wyborcza. Natomiast pierwsze pytanie, które się u mnie pojawiło, jest takie, czy ci uczniowie robią to dobrowolnie? Bo jeżeli nauczyciel organizuje akcję na przykład pisania listów w obronie osób prześladowanych, wszyscy wiemy, co się pod tym kryje, tak? Według lewicowych aktywistów prześladowane są między innymi tak zwane mniejszości seksualne. To pojawia się takie pytanie, czy to jest osoba, która powinna pracować z młodzieżą? Czy jeżeli taka osoba przychodzi do kościoła i robi tam awanturę, nagrywa księdza, próbuje wtykać flagę LGBT w grup pański, to jest rzeczywiście osoba, która powinna mieć kontakt z uczniami w ekonomiku. Na pewno będzie interwencja Konfederacji w kuratorium, na pewno będziemy się dopytywali o działalność pani Niedźwiedzkiej, o to, co ona tam robi, bo trzeba bronić tej młodzieży. Nawiasem mówiąc, wczoraj na ogrodzeniu tej szkoły pojawiło się wymalowane farbą na płótnie wielkie hasło dość lewackiej propagandy w ekonomiku. I naprawdę możemy mieć podejrzenia, że społeczność tej szkoły ma serdecznie dość pani Niedźwieckiej i jej ideologii.
Tu stawiamy trzy kropki i będziemy monitorować to, co się dzieje w Płocku i z księdzem Tadeuszem Łebkowskim i z całą sytuacją. To przejdźmy powoli do tej polityki, która budzi większe, która jest bardziej profaną niż sakrum. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Rafała Trzaskowskiego w sprawie zakazu organizacji zgromadzeń publicznych planowanych na 1 maja. Prezydent stolicy nie chciał, żebyście państwo przemaszerowali 1 maja.
No, bardzo ciekawa decyzja Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dobrze, że została uchylona przez sąd. Angela Merkel ostatnio mówiła, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają być gotowe na oddanie suwerenności. My organizujemy Marsz Suwerenności 1 maja właśnie po to, żeby pokazać, że suwerenność Polski jest dla nas postulatem, z którego absolutnie nie zamierzamy schodzić. To jest absolutna podstawa. My się mamy rządzić w Polsce po polsku i zgodnie z polskim interesem.
Ale to by wskazywało, że z tym naszym wymiarem sprawiedliwości nie jest tak najgorzej, skoro sądy, zdaje się, regularnie uchylają te zakazy. nakazy, które Platforma w Warszawie dla narodowców wydaje.
To są jakby kwestie prawne, natomiast warto znać w kontekst polityczny. No, jeżeli Rafał Trzaskowski zakazuje Marszu Suwerenności, w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Te powody, które podawał organizacyjne, były naprawdę wyssane z palca. Zresztą sąd to potwierdził. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski po prostu nie chciał ludzi, którzy będą manifestowali przywiązanie do niepodległości, przywiązanie do suwerenności. A rzeczywiście, jeżeli liderzy Unii Europejskiej, bo de facto Angela Merkel takim liderem jest, tu nie ma absolutnie mowy o żadnej równości między państwami członkowskimi. Jeżeli liderzy deklarują, że państwa mają oddawać swoją suwerenność, to my widzimy, że Polska jest w stanie zagrożenia utratą tej suwerenności. Trzeba przeciwko temu protestować.
Prezydent Trzaskowski nie składa broni. Powiedział, że jeżeli zobaczy tylko jakiekolwiek faszystowskie blematy czy hasła na tej manifestacji, to ją natychmiast rozwiąże.
Tak, ostatnio rozwiązał marsz 1 sierpnia, ponieważ było logo z przekreślonym sierpem i młotem. No, jeżeli przekreślony sierp i młot jest symbolem niebezpiecznym, to znaczy, że sierp i młot nieprzekreślony jest symbolem, w którym można paradować po ulicy, tak?
Może pan Zet ma trochę racji, bo tutaj w ramach brania się za oby, które zapowiadałem na początku naszej rozmowy, mamy niejakiego Sławomira Mencena, czy jakoś tak się ten gentleman nazywa, który zdaje się podczas spotkania wyborczego powiedział: mamy piątkę Konfederacji, nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. No to takie słowa by podpadały pod coś, co byśmy nazwali...
Które konkretnie? Że nie chcemy aborcji?
Że nie chcemy Żydów.
Że nie chcemy Żydów. Myślę, że to był skrót myślowy. Myślę, że chodzi o roszczenia żydowskie i to jest...
Ładny skrót myślowy?
To bardzo dobrze. Myślę,
podoba
że,
się pani?
Nie, ja bym powiedziała, że nie chcemy roszczeń żydowskich, tak? Jeżeli, no, jeżeli ja bym się wypowiadała, powiedziałabym, że nie chcemy roszczeń żydowskich. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o ustawę...
Pani powiedział, nie chcemy Żydów.
Dlatego,
no to w Polsce ma swoje konotacje,
ja,
prawda?
Ja znam Sławka Mencena i wiem, że nie jest antysemitą. Myślę, że naprawdę nie ma co łapać się za słowa. Jeżeli chodzi o Konfederację,
to
my wielokrotnie...
się za słowa. No, przychodzi człowiek i mówi, nie chcemy Żydów. No jak to brzmi? No to brzmi jako rasowy, zoologiczny antysemita.
Jeżeli pan pyta mnie o ten postulat, to odpowiadam. Konfederacja sprzeciwia się roszczeniom żydowskim, sprzeciwia się ustawie 447 i z niepokojem patrzy na to, że polski rząd nie protestuje przeciwko tej ustawie i polska dyplomacja nic nie robi z roszczeniami, które jawnie wysuwa lobby żydowskie i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. I to jest sprawa, która może dotyczyć każdego z nas,
słowo
bo jeżeli doszłoby do realizacji, jeżeli doszłoby do realizacji ustawy 447 w Polsce, to każdy z nas Polaków będzie dotknięty finansowo, a te roszczenia są zupełnie bezpodstawne.
I podatków nie chcecie. To też oryginalny pomysł.
A kto chce podatki płacić? Zna pan taką osobę?
Ja. Czy każdy świadomy obywatel, który chce godności Rzeczypospolitej, wie, że płacenie danin publicznych jest niezbędne do tworzenia normalnego, silnego państwa nowoczesnego. Mieliśmy taki system, gdzie podatki były symboliczne i jak się to na nas skończyło, to wszyscy wiemy.
Zgadzam się z tym, że powinno się płacić podatki. Również zgadzam się z tym, że podatki powinny być w takiej wysokości, która jest moralna. Dzisiaj płacimy za dużo. Dzisiaj praca jest opodatkowana na poziomie 40%. Jeżeli zobaczymy na składkę zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.
Ale większe opodatkowanie jest w Niemczech, Francji,
ale co z tego, że gdzieś jest gorzej? To nie znaczy, że u nas
ale,
jest dobrze.
A niższe jest pewnie w Nigerii, w Ganie. To pokazuje, że być
panie
może
redaktorze,
niższe
silne
podatki...
państwo nie może się ustawiać w kontrze do obywatela. Państwo ma wzmacniać obywateli. Silny obywatel, silny, bogaty obywatel, mający pieniądze do swojej dyspozycji, to jest obywatel wolny. Państwo socjalistyczne boi się takiego obywatela i próbuje go ograbić po to, żeby był uzależniony od państwa.
Pani się czuje ograbiana?
Tak. Zdecydowanie, jeżeli idę do pracy i płacę podatki na poziomie 40% mojego wynagrodzenia brutto, które płaci na mnie pracodawca, to jestem ograbiana. Mi zostaje 60%. I nikt nie pyta, czy starcza mi na utrzymanie dzieci, na nie wiem, na utrzymanie na przykład niepełnosprawnego dziecka, które ja przecież wychowuję. Po pierwsze płacę na państwo, a dopiero jak mi starczy, to mogę utrzymać moją rodzinę. To jest chore.
Myślę, że na przestrzeni lat te podatki były podobne, teraz trochę się zmniejszają i wszyscy się
wychowali. Ależ nieprawda. Miał być zniesiony VAT 23% i nie został zniesiony. Przecież to był podatek wprowadzany tylko na jakiś czas. I ani
przez
rząd Platformy go nie obniżył. A PiS go obniżył?
PiS
nie.
Go nie obniżył, ale dzięki temu po pierwsze jest na problemy, na pro gramy społeczne, które są bardzo istotne chyba, które państwo lubią i popierają, a także jest na rozwój sił zbrojnych, ale to zostawmy, mamy mało czasu.
Oj,
a tu jeszcze...
zaczynamy temat, w którym miałabym naprawdę dużo do powiedzenia, bo naprawdę to nie programy społeczne powodują dobrobyt, w tym dobrobyt rodzin, to z pracy bierze się dobrobyt i pieniądz powinien zostawać po pierwsze u obywatela.
To bardzo mądrze brzmi, tylko mamy świat, w którym od roku 2013 1% populacji ma więcej majątku niż pozostałe 99%.
W Polsce?
Na świecie.
No właśnie, ale to rozmawiamy teraz o Polsce i rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby rodziny się bogaciły. Trzeba rozwijać przedsiębiorczość, trzeba stwarzać warunki do tego, żeby ludzie zakładali firmy, trzeba stwarzać warunki do tego, żeby ludzie prowadzili swój biznes i mogli utrzymać swoją rodzinę, a nie przerzucać ten obowiązek na państwo, bo państwo ten obowiązek wykona zawsze źle.
To pytanie, jakie to będzie państwo. Nie wiem, czy państwo źle wykonuje program Rodzina 500+, który jest typowym programem, który redystrybuuje pieniądze od tych bogatszych do tych z reguły biedniejszych, bo wielodzietność dalej
predestynuje. Od biedniejszych do bogatszych. Nie, przepraszam, nie ma kryterium dochodowego w tym programie, to po pierwsze, więc trafia to również do osób bogatych. Po drugie...
Ale wielodzietność jest w Polsce największą daną, która predestynuje do bycia biednym.
A to teraz pytanie takie, dlaczego nie zostawić obywatelom ich pieniędzy w kieszeni, tylko zabierać te pieniądze, redystrybuować je i rozdawać je za pośrednictwem państwa, tylko po to, żeby robić sobie na tym swoją politykę i żeby udawać, że państwo coś obywatelowi daje, nic nie
musimy
daje.
Kończyć,
oddaje część podatku, który obywatel
zaraz
płaci.
Muzyczne konfrontacje. Ostatnie pytanie. Wasz kolega Włodzimierz Osadczy, profesor, i Ludmiła Kozłowska, Otwarty Dialog, zdaje się, że się znają. Macie kukuł czy jaja w środku?
Ludmiła Kozłowska zna się również z posłami i europosłami Prawa i Sprawiedliwości, którzy nawet pisali listy w jej obronie.
Wymieni się być czyści.
12:30 dzisiaj w Sejmie. Zapraszam na konferencję prasową z udziałem profesora Osadczego. Będzie opowiadał o swoich kontaktach z Ludmiłą Kozłowską oraz o kontaktach Ludmiły Kozłowskiej z wysoko postawionymi przedstawicielami PiS-u.
Powiedziała Kaja Godek, liderka Konfederacji, działaczka ProLife. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panu.
Do usłyszenia. Kończymy tym samym Poranek Wnet, a już za sekundę Roman Zawadzki, muzyczne konfrontacje.